Dzisiaj porozmawiamy o przeszczepach. Kłania się Robert Erdman, w Polskim Radiu PIK profesor Zbigniew Włodarczyk, chirurg, transplantolog, wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Oraz bioetyk, filozof z UMK, dr Marcin Leźnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tego, co wydarzyło się we wtorek w Bydgoszczy. Panie profesorze, pierwszy w regionie, drugi w Polsce przeszczep krzyżowy nerek. Jak czują się pacjenci?
Pacjenci czują się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że panie, które były dawcami nerki czy dawczyniami nerki, pójdą do domu już w sobotę, czyli pojutrze, a biorcy, panowie, ich mężowie, jeżeli również wszystko dobrze pójdzie i mam taką wielką nadzieję, pójdą do domu w połowie przyszłego tygodnia.
Jak długo trwa operacja?
Tego typu operacja, tak jak każdy przeszczep rodzinny, czyli pobranie, chwila przerwy i potem przeszczepienie, bo zabiegi wykonywaliśmy na dwóch salach równolegle, trwają około 6 godzin. Ale to jest standardowy czas, mniej więcej 1,5 do 2 godzin pobranie, potem trochę przerwy i potem około 2 godzin przeszczepienie nerki.
I taką operację wykonuje jeden zespół, dwa zespoły. Skąd w ogóle byli lekarze? To tylko ze szpitala Jurasza?
W przypadku krzyżowego przeszczepienia to są oczywiście dwa zespoły i pojawia się konieczność koordynacji pracy dwóch zespołów lekarskich. A tutaj mieliśmy dodatkowo bardzo dobrą współpracę z zespołem urologów ze szpitala uniwersyteckiego numer 2. Bardzo dobry przykład takiej poziomej współpracy między zespołami klinicznymi obydwóch jednostek akademickich.
A co taka operacja z pozytywnym skutkiem oczywiście, może oznaczać dla państwa ośrodka, dla uniwersytetu, dla kolegium medicum, dla pana kliniki większe pieniądze, wyjazdy, sympozja, lepszy sprzęt?
Nie, zupełnie nic. To nie ma zupełnie wpływu na działanie kliniki. Jest elementem rozwoju klinicznego, rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim znaczy wiele dla pacjentów. Dlatego, że umożliwia przeszczepienie nerki od żywego dawcy w sytuacji, w której w ramach jednej rodziny nie byłoby to możliwe ze względów immunologicznych, na przykład sprzeczności grup krwi. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że żona chce oddać nerkę mężowi, ale niestety mają sprzeczne grupy krwi. Kiedyś byłoby to niemożliwe i zamykałoby drogę do oddania nerki albo nakazywałoby poszukiwanie innego żywego dawcy. Dzisiaj możemy znaleźć drugą parę, która jest w podobnej sytuacji i dokonać wymiany na krzyż. A więc żona czy dawca z pierwszej pary może oddać nerkę biorcy z drugiej pary, a dawca z drugiej pary może oddać nerkę biorcy z pierwszej pary. A więc w zasadzie nerki oddają sobie osoby obce, ale pojawia się między nimi wspaniała więź, która potem trwa całe lata. Więź emocjonalna, więź duchowa, taka bardzo transcendentna więź. I to jest wspaniały element przeszczepienia krzyżowego. Obcy ludzie oddają sobie nawzajem narząd.
To była pierwsza operacja, jak domyślam się, nie ostatnia. Państwo już przygotowujecie się do kolejnych tego typu?
Tak, myślę, że tych zabiegów będzie więcej, dlatego że jesteśmy już do tego przygotowani. To jest problem przede wszystkim logistyczny, dopasowania biorców, a potem zachowania maksymalnej ostrożności przy zabiegu pobrania i przeszczepienia, tak żeby nie doszło do pomyłki ani grup krwi, ani pacjentów, ani nerek. Dlatego myśmy przyjęli system kodowania kolorowego. Była sala oznaczona kolorem czerwonym, sala kolorem zielonym i wszystko, co dotyczyło jednej pary, było oznaczone danym kolorem, to likwidowało, praktycznie uniemożliwiało pomyłkę. Na szczęście i mam nadzieję, że tak dalej będzie.
A jakie są zdolności, taka wydolność, przepraszam za to słowo, ale pana kliniki, 10 takich operacji rocznie, 15, 2?
To jest niewielki zespół i niewielka klinika, ale my możemy robić około 100 przeszczepień rocznie, 100 transplantacji rocznie. W tym większość to mogłyby być przeszczepienia od dawców zmarłych i tak już było. Na początku lat 2000, w roku 2003 zrobiliśmy ponad 100 przeszczepień, w tym chyba 6 czy 7 od dawców żywych. Bardzo chciałbym, żeby ta liczba przeszczepień od dawców żywych, dawców rodzinnych zwiększała się i w Polsce powinna się zwiększać, bo ciągle jest ich za mało. To jest zaledwie 5% w stosunku do ogólnej liczby przeszczepień w porównaniu do kilkudziesięciu w krajach skandynawskich na przykład i ponad 50% w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
A co z przeszczepami innych narządów? Mówiło się, że w Bydgoszczy szykuje się przeszczep wątroby.
Rzeczywiście zespół katedry w połączeniu z kliniką, którą prowadzi pan docent Słupski, jest już w zasadzie gotowy do pierwszego przeszczepienia wątroby. To jest program, który przygotował i który prowadzi pan docent Słupski, a pacjenci będą po przeszczepieniu prowadzeni w mojej klinice. W zasadzie jesteśmy gotowi, ale to jest program na tyle złożony, że wymaga pełnego przygotowania. Tam nie ma miejsca na improwizację.
Panie profesorze, my teraz mówimy o przeszczepach krzyżowych, o przeszczepach rodzinnych, a więc o dawcach żywych, ale transplantacja, transplantologia wymaga też dawców, którzy zmarli. I ja 2 dni temu odwiedziłem klinikę anestezjologii intensywnej opieki w szpitala Jurasza i tam rozmawiałem z profesorem Kuszą właśnie na temat śmierci, bo tu się pojawia wiele takich wątpliwości słusznych, niesłusznych. Proszę posłuchać tego nagrania. Niech to będzie punkt wyjścia do naszej dyskusji.
Śmierć człowieka jest zdefiniowana od 2012 roku precyzyjnie. Zawsze występuje wtedy, kiedy nastąpiła śmierć mózgu tegoż człowieka. Bez względu na to, czy śmierć mózgu nastąpiła jako pierwsza w stosunku do na przykład zatrzymania funkcji układu krążenia, czy też na skutek zatrzymania funkcji układu krążenia doszło wtórnie do śmierci mózgu. A więc śmierć człowieka, zgodnie z definicją, to śmierć jego mózgu. Aktualnie oczywiście śmierć całego mózgu, natomiast jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu najpierw opieraliśmy się tak zwaną definicję harvardzką, która mówiła o tym, że jeżeli dojdzie do śmierci pnia mózgu, a więc tej struktury anatomicznej i czynnościowej mózgowia, która decyduje o wszystkich funkcjach życiowych, oddychanie, krążenie i wszystkie inne, no to jeżeli ona zmarła, to siłą rzeczy nawet mózgowie, które pozostałe mózgowie miałoby szansę jeszcze jakiś czas przetrwać, nie ma szansy bez tego ośrodka sterowania, prawda, żyć. W związku z tym mówiono, iż doszło do śmierci pnia mózgu, co za tym idzie, wnioskowano dalej, iż ta śmierć pnia mózgu doprowadzi w swoich skutkach do śmierci całego mózgu. Natomiast dzisiaj już właściwie od 2007 czy od początku nawet 2000 lat uważamy, że rozstrzygamy o śmierci człowieka w taki sposób, iż mówimy o tym, że doszło do śmierci jego całego mózgu. To jest pewna różnica, dlatego że wtedy mówiliśmy o śmierci pnia mózgu i mózgu jako całości, tak? Czyli jest pewnego rodzaju przeniesienie formuły nie tylko z języka polskiego, ale również filozoficznej. A teraz mówimy o śmierci całego mózgu. Całego mózgu, innymi słowy, człowieka jako całości. Definiowanie pewnych zagadnień służy, czyli między innymi tutaj tejże śmierci, służy temu, aby jednolicie postrzegać pewne zjawiska biologiczne, które nie tylko przez obywateli, ale również przez lekarzy czasami są nie do końca przez nich zrozumiane. To w mojej opinii głównie wynika z wadliwej edukacji, jeżeli chodzi o zawód lekarza podczas studiów medycznych. A jeśli chodzi o społeczeństwo, to trudno od niego oczekiwać, aby te niuanse, o których panu mówiłem, było w stanie rozróżnić. Wydaje mi się natomiast, że po to reprezentujemy zawód lekarza, aby każdy z nas mógł w podobny sposób na temat śmierci się wypowiedzieć. Nie trzeba w skomplikowany sposób tłumaczyć, iż śmierć danego narządu następuje wtedy, jeżeli przez ten narząd nie płynie krew, która go odżywia. To jest właściwie dość oczywiste. No, nie płynie nam przez jakiś czas, przez dobę na przykład krew przez kończynę górną, no to ona ulegnie martwicy. W przypadku wrażliwości komórek mózgowia, przecież znamy ich wrażliwość na niedotlenienie i brak substratów do różnych procesów metabolicznych, no mózgowie umiera bardzo szybko. W związku z powyższym dowiedzenie w pewny sposób, w pewny, podkreślam sposób, iż niestety nie mamy do czynienia z mózgowym przepływem krwi, no jest równoznaczne z tym, że mamy do czynienia z narządem, który niestety obumiera nieodwracalnie, a więc śmiercią mózgu.
To skąd w takim razie ta dyskusja?
Z niewiedzy. To jest chyba najprostsza odpowiedź. Tym bardziej, że, tak jak powiedziałem, orzeczenie o śmierci człowieka jest również jednoznacznym orzeczeniem o śmierci mózgu, a więc każdy z nas umiera poprzez śmierć mózgu, a procedura ewentualnie orzekania o śmierci mózgu jako pierwotnej przyczynie śmierci człowieka nie jest procedurą protransplantacyjną. Jest procedurą, która ma służyć temu, aby nie wykonywać inwazyjnych procedur terapeutycznych wraz z wentylacją mechaniczną, kaniulacjami naczyń, innymi czynnościami bardzo inwazyjnymi wobec zmarłego, bo zmarłemu należy się szacunek, jak również szacunek zwłokom zmarłego. I to jest jakby kluczowe zagadnienie, które chyba nie jest rozumiane przez społeczeństwo. Skutkiem tegoż orzeczenia może być pobranie narządów, bo mówimy o transplantacji, rozumiem, czy transplantologii narządowej, pobranie narządów do przeszczepienia, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Natomiast samo orzeczenie nie służy temu, aby realizować program jakiś transplantologiczny. Nie, ono służy temu, aby oddać cześć biologii, to znaczy uznać zjawiska biologiczne, umieć je rozpoznać i nie próbować zastępować jakąś inną doktryną o charakterze filozoficznym bądź być może również wyznaniowym zdarzeń biologicznych, które nie rozumieją ustrojów politycznych, religii, światopoglądów i innych rzeczy. Niestety biologia tutaj na szczęście jest całkowicie autonomiczna.
To pan profesor Krzysztof Kusza, krajowy konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii ze Szpitala Jurasza w Bydgoszczy. Powtórzę dwa zdania. Śmierć mózgu jest śmiercią człowieka i śmierć mózgowa nie jest stwierdzana po to, żeby pozyskiwać dawców. Zgadzacie się panowie?
Całkowicie. To była bardzo mądra i bardzo pełna, bardzo kompetentna wypowiedź. Z każdym słowem zgadzam się w 100%, bo to jest wypowiedź oparta na aktualnej wiedzy medycznej. Śmierć mózgu jest śmiercią człowieka. To jest pewna koncepcja filozoficzna życia i śmierci przyjęta przez wszystkie religie monoteistyczne świata. To trzeba wyraźnie podkreślić. Przez chrześcijaństwo, islam i judaizm, zwłaszcza ten reformowany. A śmierć mózgu jako zjawisko biologiczne jest w tej chwili bardzo dobrze rozpoznana i bardzo dobrze diagnozowana. Jeżeli więc posługujemy się prostymi zasadami logiki, a więc potrafimy rozpoznać śmierć mózgu, co jest zjawiskiem biologicznym i akceptujemy antropologię chrześcijańską, islamu albo judaizmu, w naszym kręgu kulturowym akurat chrześcijańską, która przyjmuje, że śmierć człowieka jest równoznaczna ze śmiercią mózgu albo śmierć mózgu jest równoznaczna ze śmiercią człowieka, to przesłanie logiczne jest bardzo proste. Jeżeli rozpoznajemy śmierć mózgu i potrafimy to ze 100% pewnością potwierdzić, to jednocześnie stwierdzamy, że człowiek już nie żyje. Koniec, kropka.
Panie doktorze, co na to filozofia, etyka? Pytam pana doktora Marcina Leźnickiego.
Ja się z panem profesorem jednym i drugim oczywiście zgadzam, natomiast ja bym tutaj jedną rzecz dodał. O ile rzeczywiście zgadzam się, że śmierć mózgu będzie równoznaczna, tudzież tożsama ze śmiercią człowieka, to oczywiście się pojawia pytanie o jak będziemy tego człowieka rozumieć, to znaczy czy mówimy o człowieku w sensie, nie wiem, biologicznym, czy na przykład o człowieku w sensie osobowym. Tu się pojawia jedynie, wydaje mi się, taki no, punkt może nie zapalny, ale wywołujący liczne dyskusje. Podkreśla się bowiem bardzo często, że śmierć biologiczna no nie jest tożsama ze śmiercią osobową i właśnie no się pojawia pytanie, w którym miejscu, gdzie jest człowiek jako osoba? Kiedy osoba umiera? W jakich warunkach? W jakiej sytuacji? Natomiast oczywiście można te dwie rzeczy utożsamić i pokazać, że śmierć biologiczna, to znaczy w sensie takim, jak tutaj panowie powiedzieli, że śmierć mózgu równoznaczna jest ze śmiercią człowieka i się to łączy oczywiście ze śmiercią osobową, ale no część osób, część badaczy, naukowców, humanistów, filozofów, etyków, bioetyków, no pyta o to, również jak pan profesor wspomniał, teologów, religioznawców, pyta o to, no w którym momencie zaczyna się, jak również no w naszym przypadku tutaj przy okazji audycji, w którym momencie kończy się osoba i czy no śmierć biologiczna jest tożsama automatycznie ze śmiercią osobową. Mi się wydaje, że tutaj jest zarzewiem, może nie sporu, ale jakiś taki punkt no, dyskusji, która ma miejsce, miała miejsce i ma miejsce. Co prawda zgodzę się oczywiście i z jednym i z drugim panem profesorem, że tutaj no, kryterium śmierci człowieka jest coraz lepiej, nie wiem, poznane jest i mi się wydaje, że chyba w tą stronę no, nasza dyskusja być może no, powinna pójść, czy rzeczywiście no, śmierć biologiczna równa się śmierci osobowej człowieka, bo tu jest pewien no, punkt, powiedzmy, do dyskusji. A poza tym nie mam uwag do zarówno jednej, jak i drugiej wypowiedzi panu profesorów.
Pozwolę sobie nawiązać do wątpliwości, które pan doktor był łaskaw wyrazić. Otóż Myślę, że jest dosyć oczywiste, że życie biologiczne ciała ludzkiego to nie jest to samo, co byt ludzki człowieka przez duże C. One pokrywają się w okresie życia człowieka, ale tylko w pewnym zakresie, bo proszę zauważyć, że utrata części biologicznego życia człowieka, ciała człowieka, nie jest równoznaczna z utratą części człowieczeństwa tego przez duże C. Jeżeli ktoś straci jedną nogę, dwie nogi, a nawet wszystkie kończyny, to nie staje się przez to człowiekiem jedną czwartą mniej. Ciągle pozostaje stuprocentowym człowiekiem. A więc nie jest uzasadnione oczekiwanie śmierci biologicznej całego człowieka, żeby móc mówić o śmierci człowieka przez duże C, o śmierci istoty ludzkiej. Natomiast jest konieczne zdefiniowanie pewnego punktu, przełomu, kiedy możemy mówić o śmierci człowieka przez duże C, a więc o śmierci istoty ludzkiej. I tym punktem wydaje się być teraz w antropologiach tych wszystkich trzech światopoglądów właśnie śmierć mózgu. Jak Państwo wiecie, śmierć człowieka jest procesem rozłożonym w czasie, zdysocjowanym w czasie. Nie umiera się w ciągu milisekundy, no, chyba że jest to eksplozja, wybuch. Ale w naturalnym procesie umierania śmierć jest rozłożona w czasie, w ciągu minut, godzin, czasami nawet wielu godzin. I przejście ze stanu jedynkowego, jakim jest życie, do stanu zerowego, jakim jest śmierć, odbywa się stopniowo, a nie skokowo. Dla zachowania szacunku dla istoty ludzkiej, ale również dla jego ciała, konieczne jest określenie nie tyle samego momentu śmierci człowieka, bo to nie jest możliwe, co stan, określenie tego, czy człowiek żyje, czy człowiek już zmarł. Bardzo dobitnie i jasno określił to Jan Paweł II w swoim wystąpieniu w 2000 roku na kongresie transplantacyjnym. Jan Paweł II powiedział, że ponieważ określenie dokładnego momentu człowieka nie jest możliwe, a sama koncepcja śmierci człowieka należy do zagadnień filozofii, a nie do zagadnień natury biologicznej, to ponieważ nie możemy określić, kiedy dokładnie umiera człowiek, naszym zadaniem jest określenie, czy człowiek żyje, czy człowiek nie żyje. Pomocna jest temu biologia oczywiście, bo biologia może nam powiedzieć, czy żyje jeszcze ten element, który uznajemy za kryterium. Jeżeli tym kryterium byłoby bicie serca, to biologia nam może powiedzieć, czy serce bije, czy nie. Jeżeli antropologia chrześcijańska przyjęłaby, człowiek żyje wtedy, kiedy bije jego serce, to bicie serca byłoby podstawą orzeczenia, że człowiek przez duże C żyje, a zatrzymanie krążenia nieodwracalne, że już nie żyje. Ale wtedy musielibyśmy przyjąć, że ktoś, kto ma krążenie pozaustrojowe, jest zmarłym. A przecież jego mózg żyje i to jest człowiek w tej chwili w krążeniu pozaustrojowym. Ludzie żyją miesiąc, dwa, trzy miesiące, a nawet dłużej. A więc widzimy, że kryterium krążeniowe jest kryterium błędnym, bowiem prowadziłoby do sytuacji, w której za żywego musielibyśmy uznać osoby zmarłe, a za zmarłe musielibyśmy uznać osoby żywe. Kryterium, które w pełni definiuje nam przejście z życia do śmierci, to jest kryterium życia mózgu. Bo to mózg jest biologicznym siedliskiem naszej osobowości. Nasza osobowość, to co tworzy nasze człowieczeństwo, to jest oczywiście nasze ciało, ale przede wszystkim nasza sfera emocjonalna, psychiczna. Ona musi mieć swoje siedlisko. Ona nie jest rozrzucona po całym ciele, tylko ma biologiczne siedlisko, którym jest właśnie mózg. Kiedyś poetom wydawało się, że to było serce, ale my teraz wiemy, że serce nie jest siedliskiem uczuć. Jest jedynie maszyną, pompą, która pracuje w dosyć mało skomplikowany sposób. I dlatego to śmierć mózgu jest równoznaczna ze śmiercią człowieka, ale wcale nie musimy oczekiwać pełnej biologicznej śmierci całego człowieka.
Panie doktorze?
Ja się z panem profesorem oczywiście zgodzę, natomiast dodałbym tutaj jako być może ciekawostkę, że w zależności od tego, jaką optykę przyjmiemy w ramach bioetyki, jaką koncepcję bioetyczną przyjmiemy, tak rzeczywiście no tutaj będziemy mieli takie no, trochę odmienne zapatrywanie. To znaczy rzeczywiście w przypadku na przykład bioetyk utylitarystycznych, no tym takim punktem, zresztą jak pan profesor tutaj w swojej wypowiedzi to podkreślił, punktem, do którego się odwołujemy, który no definiuje jak gdyby no, człowieka, naszą tożsamość, niepowtarzalność, naszą swoistość, naszą charakterystyczność, jest to, że człowiek posiada świadomość, jest istotą świadomą. Oczywiście tą świadomość świadomość z czasem nabywa i ona umożliwia mu funkcjonowanie, umożliwia mu podejmowanie działań, wytyczanie dróg życiowych, jakichś punktów, do których zmierza, reorganizację swojego życia itd., itd. Natomiast w przypadku bioetyki personalistycznej, no między innymi no chrześcijańskiej, szeroko tak no pojmowanej, no w tym takim wyznacznikiem no tutaj bycia człowiekiem z naszą niepowtarzalną, nie wiem, tożsamością, swoistością, jakąś wyjątkowością, nie będzie świadomość, tylko będziemy się odwoływali tutaj do czegoś takiego jak dusza. Czyli takie no pojęcie, no z nim możemy mieć pewien problem, bo ono jest takie nieuchwytne, umyka nam. Trudno właśnie tutaj no powiedzieć, czym dokładnie jest dusza. Jednego kryterium się nie da tutaj podać, czy jednej definicji duszy się nie da podać. Natomiast rzeczywiście, no gdybyśmy mówili, tutaj no próbowali tak się zmieścić w tej dyskusji transplantacyjnej, to rzeczywiście ona jest, mam wrażenie, że bliższa, czy też łatwiej ją jest jak gdyby wyjaśniać, czy prowadzić w kontekście tego dyskursu, który prowadzą zwolennicy bioetyk utylitarystycznych, odwołujący się do świadomości, a świadomość musi być gdzieś posadowiona, musi mieć jakiś fundament, żeby mogła zaistnieć, żeby mogła funkcjonować. I tutaj no będziemy mieli no ten mózg, natomiast no pytanie, co jest fundamentem dla duszy. I tutaj znowu wracamy do pytania, kiedy rzeczywiście człowiek umiera. W przypadku no, utylitarystów, no, oni będą wyraźnie mówić, że śmierć, no oczywiście możemy mówić o tej śmierci biologicznej, natomiast będą wyraźnie również podkreślać, że no, śmierć człowieka jako osoby, pan profesor powiedział o tego, śmierć człowieka przez duże C, no wiąże się z nieodwracalną utratą świadomości. Natomiast w przypadku zwolenników bioetyk personalistycznych, chrześcijańskich, no między innymi w opcji katolickiej, no oczywiście, że możemy również powiedzieć, że ta świadomość pełni tutaj no, fundamentalną rolę, kiedy mówimy o śmierci człowieka, ale no raczej będziemy się chyba skłaniali do tego, żeby zadać sobie pytanie, co się rzeczywiście dzieje no, z człowiekiem po śmierci, a konkretnie co dzieje się z duszą człowieka, który umiera. Także mi się wydaje, że tutaj w przypadku bioetyki no wszystko zależy od tego, jaką opcję czy jaką optykę my będziemy chcieli przyjąć. To znaczy, czy będziemy chcieli tą dyskusję poświęconą zjawisku, tudzież zagadnieniu śmierci prowadzić w ramach optyki utylitarystycznej, czy też w perspektywie, którą zakładają, tudzież przyjmują zwolennicy bioetyki personalistycznej, chrześcijańskiej, bo oni się trochę inaczej tej będą zapatrywać, mam takie wrażenie, na kwestię śmierci. Co do śmierci biologicznej człowieka raczej będą zgodni, co do śmierci osobowej, czyli tak pan profesor wspomniał o tej śmierci człowieka przez duże C, tutaj będą między nimi, tak mi się wydaje, pojawiać się różnice.
Ja pozwolę sobie zauważyć, że perspektywa utylitarystyczna, która wcale nie zakłada niezbędności świadomości jako parametru życia, dlatego że ludzie, którzy są w głębokim stanie wegetatywnym, świadomości najprawdopodobniej nie mają, chociaż do tego nie jesteśmy do końca pewni. Natomiast mają utrzymane pewne funkcje mózgowia, i dlatego przyjmujemy, że to są ludzie ciągle żywi, a ponieważ życia nie można definiować w kategorii procentowej, więc przyjmujemy, że to są ludzie całkowicie żywi, to są ludzie żywi. W związku z czym stany głębokiej śpiączki, stany wegetatywne, stany zamknięcia, apaliczne, to są wszystko ludzie z uszkodzonym mózgowiem, a ludzie żywi, pomimo, że w przekonaniu biologicznym oni świadomości w tej chwili nie mają. Tak więc świadomość nie jest parametrem niezbędnym. Niezbędnym jest wykazywanie funkcji życiowych podstawy biologicznej świadomości. A to, czy świadomość istnieje, czy nie, to w tym przypadku nie ma tak istotnego znaczenia, bowiem sen też jest pewną fazą utraty świadomości, a wcale nie mówimy, że człowiek, który śpi, jest martwy. Co prawda Francuzi nazywają sen małą śmiercią, ale to jest coś zupełnie innego. Natomiast ja chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że Jan Paweł II zachował olbrzymi szacunek dla tych, dla których koncepcja duszy nie jest do końca przekonywująca. Powiedział bowiem, że to utrata istoty życia lub duszy, zakładając tą perspektywę dla wierzących, świadczy o śmierci człowieka. A więc Jan Paweł II przyjął pewną koncepcję możliwą do zrozumienia i do przyjęcia dla tych, którzy w duszę nie wierzą. Bo chrześcijaninem można być, ale nie trzeba wcale. Nie każdy musi wierzyć w duszę. Jan Paweł II zastosował tutaj koncepcję istoty życia, która odpowiada w pewnym sensie rozumieniu pojęcia duszy, jest tak samo niedefiniowalna jak dusza i tak samo niemierzalna jak dusza.
Ale zgodzimy się, niezależnie od tej dyskusji, zgodzimy się co do jednego, że człowiek w stanie wegetatywnym, człowiek w głębokiej śpiączce, a więc człowiek żywy, nie będzie
rozpatrywany jako
dawca.
Oczywiście, to jest
musi
zupełnie...
to być, i to chyba wszystkich
to jest
chyba
zupełnie
łączy.
To jest zupełnie jasne. I te podchwytywane skwapliwie przez internet przypadki, w których jakoby próbowano pobrać narządy od osób zmarłych, a okazywało się, że one ożywały, to są sytuacje, w których mówi się o osobach w stanie wegetatywnym, u których nigdy nie prowadzono procedury pobrania narządów. Być może prowadzono procedurę rozpoznania śmierci mózgu, która nie zakończyła się rozpoznaniem śmierci mózgu. Powiem, procedura rozpoznania śmierci mózgu jest złożona i zaczyna się od wysunięcia podejrzenia. A więc najpierw musimy wysunąć podejrzenie, że ktoś doznał rozległego uszkodzenia mózgu. Dopiero potem możemy to potwierdzić klinicznie, a dopiero na końcu możemy to potwierdzić. Potwierdza to trzech, a od niedługo dwóch specjalistów.
No właśnie, to też podkreślmy, bo to nie jest jeden lekarz.
Człowiek w stanie wegetatywnym, człowiek w stanie apalicznym, z połem zamknięcia, nie jest w stanie śmierci. On nie zmarł, on żyje. A od żywego człowieka w takiej sytuacji oczywiście nie będzie możliwości pobrania narządów i nie będziemy rozpoznawać śmierci mózgu, bo tam nie można rozpoznać śmierci mózgu. Gdyby zrobić im przepływy, takim chorym zrobić przepływy krwi przez mózg, to okazałoby się, że krew płynie przez mózg, mózg żyje, pomimo że jest mocno uszkodzony oczywiście. Ale ponieważ śmierci nie można definiować w kategoriach procentowych, bo to jest zjawisko zero-jedynkowe, w związku z czym przyjąć musimy i przyjmujemy, że ci ludzie żyją tak długo, jak długo płynie krew przez mózg.
Panie profesorze, a skoncentrujmy się jeszcze przez chwilę przynajmniej na tym właśnie, na tej procedurze stwierdzania śmierci mózgowej, bo wspomniał pan o trzech lekarzach, że ma być dwóch lekarzy, czyli z całą pewnością nie jest to tak, że przychodzi jeden lekarz, stwierdza i już.
Absolutnie nie. Śmierć mózgu jest, rozpoznanie śmierci mózgu jest trójetapowe. W pierwszym etapie lekarz prowadzący chorego na intensywnej terapii może wysunąć podejrzenia śmierci mózgu na podstawie pewnych kryteriów, parametrów, na przykład tego, że badany pacjent samodzielnie nie potrafi oddychać, że jest głęboko nieprzytomny, że nie ma pewnych funkcji, które mózg powinien wykazywać, a jednocześnie dokonuje się pewnych wykluczeń, które mogłyby maskować śmierć mózgu, może wysunąć podejrzenie, ale to jest dopiero podejrzenie. Lekarz podejrzewa śmierć mózgu. To jest subiektywne podejrzenie śmierci mózgu. Jeżeli to podejrzenie wysunął, ma prawo rozpocząć badania kliniczne, które obiektywizują jego podejrzenie. Te badania kliniczne opierają się na badaniach odruchów pniowych, ale również na badaniach przepływów. Jest 5 badań, dzięki którym możemy badać przepływ mózgowy. Jest arteriografia mózgowa, to jest badanie potencjałów wywołanych, Doppler mózgowy, EEG, czyli badanie fal mózgowych i scintygrafia mózgu. Niedługo będzie to jeszcze jedno badanie tomografii angiograficznej. Jeżeli te badania pokazują według specjalnego algorytmu i przepisów brak przepływu krwi przez mózg, to jak usłyszeliście państwo od profesora Kuszy, wiemy, że w ciągu kilkunastu minut musiało dojść do śmierci mózgu. Dopiero wtedy możemy rozpoznać śmierć mózgu, ale ciągle rozpoznajemy tylko zjawisko biologiczne. Nie mówimy jeszcze o śmierci człowieka, mówimy o śmierci mózgu. Dopiero to zjawisko biologiczne potwierdzone przez komisję trzyosobową, czyli trójosobowy zespół lekarski, a w nowych przepisach będzie to dwóch lekarzy, bo tak jest w większości krajów Europy, potwierdza rozpoznanie śmierci mózgu i mówi, ten pacjent już nie żyje. On już nie żył wcześniej oczywiście, ale jako rozpoznanie formalno-prawne, cywilno-prawne, od tego momentu potwierdzamy, że ten pacjent jest martwy.
I wcale to nie oznacza, że jest natychmiast dawcą.
Oczywiście, że nie. Rozpoznanie śmierci mózgu powinno się dokonywać w każdym przypadku, w którym do śmierci mózgu dochodzi. To jest dokładnie tak samo, jak z rozpoznaniem śmierci w mechanizmie krążeniowo-oddechowym. Jeżeli ktoś ma zawał serca i resuscytacja jest nieskuteczna, to przecież rozpoznajemy zgon, niezależnie od wszystkich innych okoliczności. I przychodzi lekarz, który swoją pieczątką potwierdza śmierć człowieka. Dokładnie tak samo jest w przypadku śmierci mózgu. A możliwość pobrania narządów jest jedynie wtórna do rozpoznania śmierci. Oczywiście nie można pobrać narządów, jeżeli wcześniej nie rozpoznano śmierci, ale nie rozpoznajemy śmierci mózgu dlatego, żeby pobrać narządy, tylko dlatego, że do tej śmierci mózgu doszło. W związku z czym obowiązkiem lekarza jest potwierdzenie biologicznego faktu, który się zdarzył, a potem potwierdzenie tego w sposób formalno-prawny. Bowiem lekarz działa tutaj nie tylko jako biolog, który potwierdza fakt biologiczny, ale również jako urzędnik, który stwierdza fakt cywilnoprawny śmierci osobniczej człowieka.
A czy w polskich szpitalach rejestruje się liczbę śmierci mózgowych? Tak to chyba.
Oczywiście powinno się rejestrować, ale to oznacza, że wpierw należałoby wysunąć podejrzenie śmierci mózgu, a potem doprowadzić do rozpoznania klinicznego. Zdarza się często tak, że człowiek, u którego dochodzi do śmierci mózgu, jest tak niestabilny hemodynamicznie, bowiem śmierć mózgu powoduje zaburzenia krążenia, a po krótkim czasie zatrzymanie krążenia, że tej procedury nie zdąży się przeprowadzić, bowiem ona może trwać kilkadziesiąt minut, a nawet kilkanaście godzin. I wtedy oczywiście takie zdarzenie nie jest rejestrowane jako śmierć mózgu, tylko jako śmierć w mechanizmie krążeniowo-oddechowym, pomimo że pierwotną przyczyną była tak naprawdę śmierć mózgu. Tak więc wiele tych zdarzeń nie jest określanych. My możemy jedynie przypuszczać na podstawie pewnych parametrów, ile przypadków śmierci mózgu mogło się było zdarzyć w minionym czasie.
Pytam o to, panie profesorze, nie bez powodu, bo chyba w ubiegłym tygodniu albo dwa tygodnie temu Rzeczpospolita przyniosła dane na temat liczby przeszczepów w tym roku i okazuje się, że do końca lipca tego roku narządy pobrano od 295 osób zmarłych. No dobrze, zatrzymajmy się na tej liczbie. Niespełna 300 osób zmarłych, byli to dawcy. To mało, zważywszy na kolejki tych, którzy czekają.
Z jednej strony wydaje się, że tak, rzeczywiście liczba pobrań narządów zmniejszyła się w ostatnich latach nieco. To nie znaczy, że liczba dawców, czyli osób, u których doszło do śmierci mózgu, dlatego że śmierć mózgu jest zjawiskiem, które występuje ze stosunkowo jednostajną częstością w poszczególnych latach, nie zmienia się dramatycznie, bowiem taktyka leczenia się nie zmienia, zakres przyczyn, które prowadzą do śmierci mózgu, też się nie zmienia. W większości przypadków 60% to są krwawienia śródmózgowe, mniej więcej 40% to są urazy czaszkowo-mózgowe, czyli wypadki. Natomiast problemem jest, myślę, bardziej samo rozpoznawanie śmierci, identyfikacja śmierci mózgu i rozpoznawanie śmierci mózgu, a tu u podłoża leżą niedostatki edukacji, o których powiedział pan profesor Kusza, i pewne zjawiska socjologiczne, bowiem transplantologia jest dziedziną medycyny wyjątkowo wrażliwą społecznie i wymagającą akceptacji społecznej, również akceptacji władz. Tak naprawdę. I tych, którzy sterują świadomością społeczną, czyli mediów. Jedna negatywna kampania oparta o fałszywych albo półfałszywych przesłankach potrafi zminimalizować liczbę rozpoznań śmierci mózgu w dramatyczny sposób. My wiemy, bo tak się stało w roku 2007. Potem tego przykłady mieliśmy jeszcze w regionach, w których tabloidy czasami podnoszą rzeczy zupełnie bez sensu i nieprawdziwe. Internet, który jest pełen różnorakich wypowiedzi, to może prowadzić do spadku rozpoznań śmierci mózgu, do zniechęcenia lekarzy anestezjologów, którzy w małych środowiskach mogą bać się opinii społecznej. To jest zupełnie naturalne. A przez to do spadku liczby pobrań narządów. W Polsce czas oczekiwania na przeszczepienie nerki nie jest taki długi. Jest zdecydowanie krótszy niż na przykład w Niemczech, bo nie przekracza roku, ale to wynika ze stosunkowo niskiego odsetka osób dializowanych, które zgłaszane są i kwalifikowane do przeszczepienia. Ale to już jest zupełnie inna bajka.
Panie profesorze, ale do tego, co pan mówi, ja dorzucę. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że 80% dorosłych Polaków zgadza się, by po śmierci pobrano ich narządy do przeszczepu. To o 6 punktów procentowych więcej niż 4 lata temu. A co do przyczyn spadku pobrań, to jest informacja z raportu Najwyższej Izby Kontroli. NIK badał tę procedurę w polskich szpitalach, co prawda 6 lat temu, ale bardzo bym prosił, żeby pan profesor odniósł się do tego, co NIK ustalił. Otóż NIK stwierdza, szpitale zgłaszają jako potencjalnych dawców góra 2% wszystkich zmarłych w danej placówce. Aby zwiększyć szanse oczekujących na przeszczep, szpitale powinny wzmóc swoją aktywność w procesie identyfikowania zmarłych jako potencjalnych dawców. Są szpitale, które zgłaszają poltransplantowi odpowiadającemu za organizację przeszczepów po kilkunastu dawców rocznie, inne o podobnej wielkości zaledwie kilku. Są też takie, które nie zgłaszają nikogo. Dyrektorzy szpitali, tłumacząc małą aktywność swoich placówek, wymieniają wiele przyczyn. I tu. Od niezwykle skomplikowanej procedury orzekania śmierci mózgu przez sprzeciw rodziny po brak oddziałów kluczowych dla pozyskiwania narządów od zmarłych, a więc neurologii, neurochirurgii, ojomów. Sprawy komplikuje także brak współpracy pomiędzy oddziałami i niewystarczająca wiedza niektórych lekarzy w zakresie procedur zgłaszania dawców. Tu jest jeszcze więcej powodów, ale dorzućmy jeszcze do tego to, co w ostatnich latach w polską służbę uderzyło. Wyjazdy pielęgniarek, wyjazdy lekarzy, pieniądze, bo to jest też istotna sprawa. To wszystko się składa chyba na to, że jest jak jest.
Oczywiście, czynniki są bardzo złożone, jest ich wiele. Zacznę od tego parametru, który podał pan redaktor na początku, czyli 2% wszystkich zgonów. No to należy, tą informację należy czytać ze zrozumieniem. Mhm. To nie jest tak, że wszyscy zmarli w danym szpitalu mogli być potencjalnie dawcami oczywiście. I 2% jest liczbą całkowicie prawidłową. Dlatego, że w większości przypadków są to albo osoby starsze, albo osoby mające przeciwwskazanie do pobrania narządów, na przykład chorujące na chorobę nowotworową, albo te, które do zgonu doszło w mechanizmie zatrzymania krążenia. Jeżeli patrzy, przygląda się, to jest przykład, jak można procentami zafałszować rzeczywistość. Mhm. Jeżeli przyjrzeć się odsetkom, to raczej powinno się patrzeć na odsetek zgonów na oddziałach intensywnej terapii bądź neurochirurgii, czyli takie, które mają tak zwany potencjał prowadzenia pacjentów na oddechu zastępczym, bo oddech zastępczy, czyli respiratoroterapia, jest warunkiem niezbędnym do rozpoznania śmierci mózgu. Niezbędnym. Nikt, kto nie wymaga respiratora, nie może być traktowany jako potencjalny dawca. I w takim przypadku to już jest około 20%, a więc 20 przypadków procent zgonów na intensywnych terapiach teoretycznie mogło być w wyniku śmierci mózgu, a więc mogło być rozpatrywanych, ci zmarli mogły być rozpatrywani jako potencjalni dawcy narządów. Potem, jeżeli uwzględnić jeszcze przeciwwskazania różnego typu, to będzie to oczywiście mniej. Ale zgadzam się z tym, że są szpitale zbliżonej strukturze wielkości i w jednym szpitalu jest kilkanaście pobrań rocznie, a w drugim żaden. Tu pojawia się czynnik ludzki, a więc przede wszystkim personelu oddziału intensywnej terapii, a najczęściej osobowości anestezjologa, który kieruje danym oddziałem albo jednego z głównych anestezjologów. Jeżeli oni są przekonani do koncepcji rozpoznawania śmierci mózgu i są głęboko dedykowani swojemu zawodowi, to rozpoznają śmierć mózgu. Jeżeli tam coś szwankuje, to zawsze znajdzie się powód, żeby tej śmierci mózgu nie rozpoznać. A to brak jakiegoś badania, a to niemożność, a to brak czasu, a to nacisk środowiska. I ja te wątpliwości jestem w stanie bardzo często zrozumieć. Jesteśmy po to, żeby próbować rozwiać te wątpliwości albo pomóc w sytuacjach, w których pojawiają się przeszkody natury obiektywnej. Na przykład opór zarządu szpitala. Mieliśmy sytuacje w regionie, w których to zarząd szpitala był bardzo niechętny rozpoznawaniu śmierci mózgu, dlatego że to zaburzało proces operowania na bloku operacyjnym. Albo generowało dla szpitala wyimaginowane koszty, bo tak naprawdę poltransplant i Ministerstwo Zdrowia zwraca koszty pobrania narządów szpitalom, w których to rozpoznanie śmierci mózgu...
O jaki szpital chodziło?
No, tego oczywiście nie mogę powiedzieć, bo to się zmieniło. Nie zdradzę tego, nie wyciśnie pan redaktor ze mnie tej wiadomości, ale tak się zdarza. My jesteśmy po to, żeby pomóc wtedy, żeby spróbować rozwiązać te wątpliwości i doprowadzić do sytuacji, w których wszystkie przypadki śmierci mózgu będą rozpoznawane. Nawet jeżeli w 3/4 przypadków nie będą kończyły się pobraniem narządów, bo wtedy też szpital otrzymuje zwrot kosztów. Tak więc rozpoznawanie śmierci mózgu nie naraża szpitala na dodatkowe koszty, ale wymaga czasu i wymaga zaangażowania ze strony anestezjologa. I ja chylę głowy przed tymi kolegami anestezjologami, którzy podejmują się trudu rozpoznawania śmierci mózgu i trudu rozmowy z rodziną, bo to jest największe wyzwanie. Rozmowa z rodziną jest olbrzymim wyzwaniem emocjonalnym i intelektualnym. Wymaga człowieczeństwa. i wymaga odsłonięcia się, wymaga zaangażowania swojej empatii, a to bardzo kosztuje. To kosztuje wiele wysiłku emocjonalnego. Rozmowa z rodziną potrafi być bardzo trudna, dlatego że nie dość, że trzeba grupie czy jednej osobie cierpiącej z powodu stanu zagrożenia życia bliskiego powiedzieć, że ich bliski zmarł, a to jest, przekazanie tej informacji jest bardzo trudne. I my się tego na studiach nie uczymy. Nie uczą teraz młodych studentów rozmawiania z rodzinami, a powinno się uczyć. Albo uczymy tego w niedostateczny sposób. To jeszcze potem trzeba powiedzieć, że chcemy pobrać narządy i że do śmierci doszło w mechanizmie śmierci mózgu, która nie jest tak, ten mechanizm nie jest tak oczywisty zewnętrznie jak zatrzymanie krążenia. Przecież jeżeli zatrzymuje się krążenie, to na ekranie monitora jest płaska linia, nie ma pik. Skóra robi się zimna.
Piersi nie pracują.
Klatka piersiowa, tak. Ponieważ respirator już nie działa, nie unosi się. Skóra robi się chłodna, blada. Widać, że ktoś zmarł. My to akceptujemy. W przypadku śmierci mózgu te objawy się nie pojawiają. Respirator ciągle porusza klatkę piersiową, pomimo, że jest to tylko oddech maszynowy. Kardiomonitor zapisuje akcję serca. Skóra ciągle jest ciepła. Co więcej, mogą utrzymywać się nawet niektóre odruchy natury obwodowej. Tu wytłumaczenie tego studentowi medycyny jest trudne, a co dopiero laikowi, który nie wie nic albo prawie nic o funkcji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. I tu pojawia się ten krytyczny element zaufania do lekarza, a więc tego zdarzenia, o którym coraz częściej zapominamy i które coraz częściej zostaje wyplenione ogniem i mieczem i przez media, z całym szacunkiem dla państwa, i przez władzę, zaufania do lekarza. Zaufanie do lekarza podrywa się, bo to jest czasami dosyć dobry element manipulacji wymierzone środowisko lekarskie. To jest bardzo obosieczna broń. Bardzo obosieczna, bo odwraca się bardzo szybko przeciwko społeczeństwu. Wyszliśmy już na szczęście z epoki paternalistycznego traktowania pacjenta, więc lekarz nie jest już Bogiem, nie powinien i nie może być Bogiem, ale nie dotarliśmy jeszcze do tego brzegu, który nazywa się partnerstwem, opartym na zaufaniu, na wzajemnym zaufaniu. Rodzina zmarłego musi zaufać lekarzowi, że rzeczywiście do śmierci mózgu doszło, a o to jest bardzo trudno.
Panie profesorze, i oby to nastąpiło jak najszybciej. Musimy kończyć. Państwa i moim gościem był profesor Zbigniew Włodarczyk, transplantolog, chirurg, wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej oraz bioetyk, filozof z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Marcin Leźnicki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo państwu.